profesor Magdalena Marczyńska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego i Rada Medyczna przy premierze. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czas wracać do szkoły. Co będzie pani doradzała rządowi w sprawie uczniów, którzy jeszcze kilka dni mają zostać w domach?
Niestety patrząc na analizy z tej fali zachorowań obecnej, wygląda, że na pewno wzrosła liczba zakażeń wśród dzieci. Na pewno też analizując dokładnie czas, kiedy szkoły były otwarte i ten okres wzrastania liczby zakażeń, no one się niestety pokryły, czyli wtedy, kiedy wzrosła liczba zakażeń, wzrosły również, czy po otworzeniu szkół, około 2 tygodnie później rzeczywiście widzimy, że jest wzrost zachorowań, tyle tylko, że on jest proporcjonalny do w ogóle wzrostu zachorowań.
Czy tak, no jest to... dużo zakażeń w ogóle i tak. Część z tego to są zakażenia dzieci. Pytanie, co teraz zrobić, bo to wstrzymanie nauki w szkołach dla tych najmłodszych dzieci obowiązuje jeszcze przez kilka dni. Trzeba podjąć decyzję. Co dalej? Przedłużać to zamknięcie szkół?
Znaczy, w tej chwili czekamy tak naprawdę jeszcze raz na analizy, pełne analizy, które Ministerstwo Zdrowia, mam nadzieję, ma. Przekazano nam i liczbę zakażeń wśród dzieci w kategoriach wiekowych. I tak najstarsze dzieci dopiero chorują zdecydowanie częściej, czyli te dzieci, które mają nastolatki.
Ale czy na podstawie tych danych, które państwo mają dzisiaj, czy za chwilę będziecie mieli, jesteście w stanie podjąć dzisiaj decyzję, podpowiedzieć rządowi, co robić? No bo mamy czas świąt, kiedy i badań było mniej, testów było mniej i w związku z tym mniej zakażeń.
Tak jest. Jeżeli z tego wynika, rzeczywiście wyniknie, że zobaczymy, że jest ten wzrost wśród dzieci no bardzo wyraźnie większy, no to raczej należy zalecać, żeby tych wszystkich klas, żeby szkół nie otwierać. Ale tak jak mówię, takie ewidentne wzrosty dotyczą nastolatków, czyli dokładnie tego samego, co było jesienią. A jeśli chodzi o młodsze dzieci, patrzymy też na przedszkola i
żłobki,
które były
przedszkola.
Otwarte. Tak, to były otwarte cały czas, a liczba zakażeń również wzrosła. No jest to po prostu inny wariant w tej chwili.
A co teraz zrobić z przedszkolami i żłobkami? No bo też trzeba podjąć decyzję. Dalej mają być zamknięte, czy jednak może wrócić do pracy?
Znaczy, ja mam nadzieję, że będzie można wrócić do pracy i że będzie można otworzyć szkoły i te młodsze klasy także. Ale tak jak powiedziałam, no jeszcze napisaliśmy jako członkowie rady do pana ministra prośbę o udostępnienie nam pełnych danych, jeśli chodzi o dzieci, ponieważ wszyscy państwo słyszycie medialnie o bardzo ciężkich przebiegach zakażeń u dzieci, a z nas nikt takich przebiegów nie widzi, albo są to bardzo, bardzo sporadyczne sytuacje, kiedy dzieci mają inne choroby towarzyszące i w związku z tym no, nie możemy odpowiedzieć, jak to wygląda w całej grupie, w całej Polsce.
No właśnie, ale słucham lekarzy, którzy mówią, obserwujcie wasze dzieci. Spodziewamy się, że po świętach będzie więcej małych pacjentów z PIMS-em, czyli zespołem po-covidowym. To ci lekarze nie wiedzą, co mówią?
To znaczy myślę, że to są wyselekcjonowane oddziały, które przyjmują PIMS-y i wtedy, jeżeli widzą, że mają więcej tych zachorowań, no to rozpoznają więcej i zgłaszają, mówią apele. Ja z kolei mam informacje z 12 ośrodków z Polski i nie zgłosili nam, znaczy oddziały, które przyjmują dzieci zakażone SARS-CoV-2 i które nie miały ciężkich, to były pojedyncze sytuacje, kiedy był ciężki przebieg choroby i dotyczył tych dzieci, które miały dodatkowe inne choroby towarzyszące. I naprawdę to są pojedyncze przypadki na 1207 dzieci, które przeanalizowaliśmy.
Profesor Magdalena Marczyńska jest naszym gościem. No ale kiedy słyszę taki komunikat jako rodzic, prosimy rodziców o czujność. Obserwujcie swoje dzieci w związku z COVID-em. To na co powinniśmy jako rodzice być wyczuleni? Co powinno budzić nasze obawy?
Tak naprawdę wyłącznie wysoka gorączka utrzymująca się dłużej niż 3 doby, albo jeżeli stan dziecka od samego początku, gorączkującego dziecka, od samego początku jest ciężki, w sensie trudności z nawiązaniem kontaktu, on odmawia zabawy. W przypadku gorączki po lekach nadal jest apatyczny, niechętnie nawiązujący kontakt. odmawiające jedzenia, picia, z biegunką, z dolegliwościami, z bólami brzucha. To są objawy PIMS-u, ale nie jest to powikłanie. Znaczy myślę, że informacje, które są w tej chwili przekazywane, według mnie są na wyrost nieco. Znaczy należy wiedzieć, na co zwracać uwagę, to prawda, ale nie należy bać się, że to będzie... Sam mi w tych wszystkich komunikatach, ja nie wiem, czy pan redaktor wyłapał, że to mówiono o tym, że 1 na 1000 dzieci.
No tak, no, pytanie tylko, czy to dotyczy tych dzieci, które objawowo przechodziły COVID, czy ten zespół po-covidowy dotyczy wszystkich dzieci, niezależnie od tego, jak wyglądała sama choroba czy zakażenie?
No niestety może dotyczyć każdego pacjenta, który uległ zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. I zależy to od tego, jak bardzo odpowiada. To jest nadmierna odpowiedź immunologiczna po przebytym zakażeniu. Takie obrazy kliniczne rzadziej opisywaliśmy, czy rzadziej mogliśmy powiązać, ale zdarzały się w przebiegu różnych innych, po przebiegu różnych innych chorób wirusowych, które stymulowały taką samą odpowiedź prozapalną.
Pani profesor, to rozumiem, że jesteśmy uspokojeni, mam taką nadzieję. A czy rząd zadawał Radzie Medycznej przy premierze pytanie o tegoroczne matury i egzaminy ósmoklasisty?
Na razie nie.
Nie było pytań? Bo to już za miesiąc, jeśli chodzi o maturę.
To znaczy, od tego jest rzeczywiście Komisja Edukacji, w której ja sporadycznie biorę udział, ale Komisja Edukacji i pan minister Czarnek albo no ktoś z przedstawicieli ministerstwa bierze udział przedstawiciele kuratorium.
Ja rozumiem, tylko że rok temu decyzję o tym, że przesuwamy matury, przesuwamy egzaminy, podejmowaliśmy no mniej więcej o tej porze. Więc pytanie, czy matury powinny odbyć się w tym roku w zaplanowanym terminie? Czy państwo jako lekarze, eksperci widzą jakieś powody, żeby przesunąć te egzaminy w czasie?
Nie przypuszczam, żebyśmy widzieli powody do przesuwania terminów egzaminów. Natomiast forma tego egzaminu no, może budzić dyskusję. To znaczy, czy na pewno online i jak wtedy zdawać te matury, czy jesteśmy w stanie zapewnić rzeczywiście taki dystans, jak należy. Jeżeli tak, to myślę, że nie ma specjalnych przeszkód.
No tyle, że matura ma się odbywać stacjonarnie, w salach, tu się nic nie zmienia, tak jak do tej pory. Nie ma innego pomysłu na maturę 2021.
Znaczy, może znacznie więcej sal.
Mhm. Tak, żeby było mniej osób w salach. Zwiększenie dystansu,
tak.
Myśli pani, że jeszcze w tym roku zaczniemy szczepić dzieci przeciwko koronawirusowi?
Ja myślę, że jeżeli, to może koniec roku, dlatego że muszą być przeprowadzone badania kliniczne. Te badania, które przeprowadził Pfizer, te badania się rozpoczęły parę miesięcy, może miesiąc, dwa miesiące temu.
12, 13, 14, 15 latkowie zostali przebadani.
Tak, 12, 16.
Tak, i Pfizer twierdzi, że czuli się dobrze, że szczepionka działa 100% i że wszystko to, co się dzieje, jest porównywalne z grupą 16-25 lat.
Tak.
To jeszcze nie jest wystarczające, żeby wprowadzać szczepionkę?
To znaczy, na razie nie mamy dostatecznej ilości Pfizera dla tych osób, dla których choroba stanowi zagrożenie życia. Tak.
Profesor Magdalena Marczyńska jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Serdecznie zapraszam. Profesor Magdalena Marczyńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i z Rady Medycznej przy premierze. Państwo jeszcze dzisiaj będą gotowi z rekomendacjami dla rządu, dla premiera w sprawie obostrzeń, zakazów i nakazów?
I nie jestem przekonana, że na ten temat będzie Rada Medyczna. Na razie chyba ciągle wiodącym tematem pozostają szczepienia. Grupy, które mają być uprawnione do pierwszeństwa. Dla nas jest to wyłącznie wskazania związane z wiekiem. I tak długo, dopóki nie wyszczepi się osób powyżej 60 roku życia, tak długo nie powinny wchodzić żadne grupy zawodowe z uprawnieniami w pierwszeństwie do szczepień. I na ten temat rzeczywiście rozmawiamy, najczęściej na ten temat.
No tak, tylko widzi pani, co się dzieje ze szczepieniami. Państwo, jako Rada Medyczna, mówią tak, najstarsi, wiek powinien decydować.
Tak,
tymczasem ci najstarsi czekają na szczepienia w wielu miejscach w Polsce, a tymczasem szczepią się 40-50-latkowie.
Tak, jest to zupełnie niezrozumiałe dla nas. I za każdym razem używamy wszelkich argumentów pokazujących, jakie to ma istotne znaczenie. No to, co państwo też słyszycie w mediach o tym, że chorują w tej chwili młodsi ludzie, no chyba to ma służyć właśnie temu, żeby żeby mówić, że młodszych należy szczepić.
Czyli to jest propaganda, pani zdaniem, która ma uzasadniać to szczepienie młodszych osób?
Nie, to jest tak, że rzeczywiście chorują i młodsze osoby, ale jeżeli popatrzyliśmy na to, w jakim wieku umierają ludzie, którzy chorują, to ciągle są to ludzie powyżej 60 roku życia i tylko pojedyncze osoby, które mają dodatkowe czynniki ryzyka, młodsze osoby.
No dobrze, to państwo tego nie rozumieją i rozumiem, że pyta pani pana premiera na przykład, spotykając się z nim chociażby online i dopytuje pani,
wyłącznie
dlaczego tak się
online.
Dzieje?
Wyłącznie online i wszyscy oczywiście się pytamy, dlaczego mówimy o tym, że pierwszeństwo ma być i dla osób starszych. Tak naprawdę uzyskujemy konsensus, zgoda, tak, te osoby mają mieć pierwszeństwo.
Znaczy rozumiem, ale konsensus z premierem, premier się z wami zgadza, a potem się dzieje tak, jak się dzieje.
Różnie się dzieje, tak jest.
Nie no, dzieje się tak, że czekają wciąż 60-70-latkowie na swoje terminy, dostają je na maj na przykład, a tymczasem szczepią się młodsze osoby.
Pani profesor, naszych naprawdę protestów.
Pani profesor, a czy pani rozumie, o co chodzi przedstawicielom Europejskiej Agencji Leków w sprawie szczepionki AstraZeneca? No bo sprzed kilku godzin komunikat dyrektora do spraw szczepień tejże agencji, który mówi tak. Moim zdaniem jest związek między pojawieniem się zakrzepów a szczepionką AstraZeneca. Nie wiemy jednak, jaki to związek.
To jest tak, że rzeczywiście stwierdzono, że możliwe, że nadmierna odpowiedź immunologiczna i czynniki przeciwpłytkowe wpływają na tę zakrzepicę. Natomiast też należy przestudiować, jakie są działania niepożądane. Znaczy, jaka to jest liczba tych działań niepożądanych, na ile milionów zaszczepionych osób. To jest rzeczywiście bardzo mały odsetek. Natomiast do tego wszystkiego jeszcze trzeba popatrzeć, jakie są działania niepożądane pozostałych szczepionek.
Rozumiem, ale słuchając tych słów z dzisiaj, pani ma pełne zaufanie do preparatu AstraZeneca.
Tak, działania niepożądane są właściwie, znaczy nie mamy doświadczenia z Janssenem i bardzo mało mamy doświadczeń z Moderną, dlatego że znaczy Janssen jeszcze na polskim rynku nie zaistniał, a Moderny było bardzo niewiele dawek. Natomiast powikłania i po Pfizerze, i po Astrze są notowane dokładnie takie same.
No tak, ale śledzą państwo na pewno informacje z Niemiec, gdzie komisja do spraw szczepień doszła do wniosku, że te osoby, które dostały pierwszą dawkę preparatu AstraZeneca, mają dostawać drugą dawkę z zupełnie innych preparatów. To w tym przypadku o co chodzi?
Znaczy to jest taki sam model jak w szczepionce Sputnik, czyli jeden wektor, ten sam wirus, ale różne typy po to, żeby wzmocnić odpowiedź po drugiej dawce. I rozmowy pomiędzy Astrą, rozmowy w Niemczech może tak, dotyczyły również Sputnika, dotyczyły właśnie tego, żeby ta druga dawka była dawką z użyciem innego typu wektora, żeby nie było przeciwciał przeciwko temu nośnikowi, który ma wzmacniać odpowiedź, a okazywało się, że może zmniejszać odpowiedź. W związku z tym wydłużano odstęp, jeśli chodzi o Astrę, że pomiędzy pierwszą a drugą dawką ma to być 12 tygodni, a nie, tak jak mówiliśmy wcześniej, 6.
Rozumiem, ale czy państwo jako Rada Medyczna rozważali także taki scenariusz, żeby zaszczepieni preparatem AstraZeneca jako drugą dawkę dostali coś zupełnie innego, bo tak może być lepiej?
To nie do końca tak, to znaczy nie mówiliśmy o tym, żeby zmienić zupełnie szczepionkę, to jeżeli mamy mówić o czymś innym, to wyłącznie wtedy, kiedy byłby to rzeczywiście ten sam wirus z innym typem. I to jest kwestia dogadania się między firmami, również farmaceutycznymi, a przede wszystkim akceptacji wszystkich szczepionek również na naszym rynku. Takiej akceptacji nie ma.
A czy są prowadzone w Polsce badania, które sprawdzają, jak wygląda odporność zaszczepionych osób poszczególnymi preparatami po upływie miesiąca, dwóch, trzech, pół roku i tak dalej?
Znaczy one dopiero są chyba w niektórych jednostkach, w niektórych klinikach na pewno są rozpoczęte badania kliniczne sprawdzające odporność poszczepienną, natomiast w innych jest to jeszcze zablokowane, jest to wstrzymane, to znaczy są pobrane próbki i będzie na koniec dopiero celu obniżenia kosztów, ocena przeciwciał i sprawdzenia odpowiedzi poszczepiennej.
Także wydaje mi się, że to jest takie podstawowe badanie, które należałoby robić, żeby mieć jasność, jak te szczepionki działają i czy to wszystko w ogóle ma sens. Państwo jako Rada Medyczna upominali się o takie badania?
Tak, nawet mamy złożone wnioski do Agencji Badań Medycznych.
I cóż się
dzieje? Wiele ośrodków, jedne ośrodki już dostały zgodę, inne jeszcze nie dostały dofinansowania. I w związku z tym czekamy, między innymi Warszawa czeka na to.
Kwalifikowanie do szczepień. Kwalifikowanie do szczepień bez lekarza to jest dobry pomysł?
Nie jest to zły pomysł. To znaczy, to jest tak, że należy wypełnić rzeczywiście dobrze ankietę i odpowiedzieć. Jeżeli tam jest cokolwiek, co budzi wątpliwość, to jednak ma to być kwalifikacja lekarska. I te osoby będą odsyłane do lekarza, do kwalifikacji.
Czyli jeśli w formularzu wskażę, że choruję na jakąś przewlekłą chorobę albo biorę jakieś leki regularnie, to na pewno będę sprawdzony przez lekarza. Nie będzie kwalifikowała pielęgniarka czy ratownik medyczny?
To znaczy, jeżeli tam na te pytania, które są zadane w ankiecie do szczepienia, jeżeli to będą czynniki, które wiążą się z ryzykiem działań niepożądanych, to na pewno tak.
A czy Rada Medyczna doradzała już rządowi, co zrobić ze szczepionką tą jednorazową firmy Johnson & Johnson, która dotrze jeszcze w tym miesiącu prawdopodobnie do Polski?
Szczepić.
Świetnie.
Znaczy, uważam,
kogo?
Że wszystko.
Kogo? Kogo szczepić taką szczepionką?
No to jest na razie szczepionka zarejestrowana dla osób dorosłych i tyle. Czyli szczepić jak najwięcej po prostu po to, żebyśmy zdążyli jak najszybciej.
Jasne, ale rząd nie dopytywał państwa o opinię w tej sprawie. Komu należałoby tę szczepionkę podać?
Nie, moment, kiedy uzyskuje szczepionka rejestrację EMA i to stosujemy zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego i niczym się to nie różni od zaleceń w Astrze, Pfizerze, Modernie.
No tak, tylko tu mamy jedną dawkę, która jest wystarczająca, a nie dwie, tak. Więc być może warto pomyśleć o grupach, do których ta szczepionka powinna dotrzeć w pierwszej kolejności.
Odporność po uzyskaniu tej jednej dawki jest czasami porównywalna, a czasami niższa niż po dwóch dawkach innych szczepionek. Nie chcę tutaj porównywać głośno, które jak odpowiadają, ale są w tej chwili prowadzone również badania kliniczne. Janssen prowadzi te badania dotyczące drugiej dawki szczepionki. Czyli na razie wiemy, że mamy zaszczepić jedną dawką, około 70% skuteczności powinniśmy uzyskać po tej jednej dawce. No to nie jest źle, a na pewno ochrona przed ciężkim przebiegiem i to rzeczywiście ma ogromne znaczenie. Ponieważ sama mam znajomych, którzy po szczepieniu i z grupy zero i nie tylko ulegli zakażeniu, ale rzeczywiście albo zupełnie bezobjawowo przeszli, było to wyłapane przypadkowo, albo chorowali bardzo łagodnie wtedy, kiedy normalnie mogliby chorować ciężko.
To konkretnie zapytam, może tak będzie łatwiej. Minister Dworczyk mówi tak, prawdopodobnie tą jednodawkową szczepionką będą zaszczepieni ci, którzy sami nie mogą dotrzeć do punktów szczepień i zostaną zaszczepieni w domach. Na przykład chorzy, którzy leżą i nie mogą się poruszać.
Znaczy, to już są rzeczywiście logistyczne rozwiązania organizacyjne, którymi my się naprawdę nie zajmujemy. My możemy doradzać medycznie, możemy odpowiedzieć właśnie, kto powinien otrzymać, że nie widać tu przeciwwskazań ani preferencji określonych grup. Natomiast to, jak to będzie zorganizowane i co jest najprostsze, żeby było odpornić, bardzo prawdopodobne, że skoro pan minister Dworczyk tak powiedział, to pewnie tak będą to przeprowadzać.
Pani profesor, myśli pani, że będziemy mieli w tym roku normalne wakacje?
Ja mam taką nadzieję, ale dlatego mówię, szczepić wszystkich, ile się da.
No tak, no mamy szczepić się do końca lata, jeśli słuchamy ministrów i w Polsce, i przedstawicieli Komisji Europejskiej. Pytanie tylko, czy jak zaszczepimy się wszyscy, nawet na poziomie 70% w Polsce i w Europie, to czy to wystarczy? Czy będziemy mogli się czuć bezpiecznie? No bo jeśli wiele uboższych krajów, czy w Afryce, czy w Azji zaszczepionych nie będzie, to problem nie zniknie.
Znaczy, problem na pewno nie zniknie. Ja już nawet nie myślę o Afryce, o krajach rozwijających się, bardzo ubogich. Tam jednak też próbują jednak szczepić i też te szczepionki docierają, tylko muszą być tak dostosowane, żeby warunki klimatyczne, warunki przechowywania były dostosowane do możliwości. Ale są inne ceny. Rzeczywiście wszyscy myślą o tym, że musimy solidarnie być tutaj bardzo solidarni w stosunku do wszystkich ludzi na całym świecie. Natomiast wiemy, że nie prowadzimy szczepień w populacji pediatrycznej, że na razie tą górną, znaczy tą granicą wieku jest 16, no będzie 12 lat, ale poniżej 12 roku życia dzieci również się zakażają i będą mogły przenosić to zakażenie. Ja nie mówię, że one będą chorowały ciężko, będą, mogą chorować łagodniej. Tak, przede wszystkim chorują ponad 90% dzieci, a ciężki przebieg u mniej niż 1%, to podkreślam, bo zależy mi na tym, żeby Państwo nie wpadali w panikę. Natomiast będą mogły ulegać zakażeniom i tak długo, dopóki nie będziemy mieli dostępnej szczepionki dla wszystkich, no to niestety jeszcze nie zakończymy tego kontaktu z tym wirusem i na teraz no jedyne co można, to tylko tyle, że będziemy, że te osoby wszystkie, wszyscy opiekunowie, starsze rodzeństwo, że będą chronieni przed cięższym przebiegiem, czyli tak naprawdę no po prostu mogą przechodzić albo bardzo łagodną infekcję górnych dróg oddechowych, albo wręcz bezobjawowo będą to zakażenie przechodzić.
Mówię, obawiam się więc, że jeszcze się usłyszymy, pani profesor, i jeszcze będziemy rozmawiali. Bardzo dziękuję. Profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy Premierze i z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Marcin Zaborski, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.